Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o niezwykłym projekcie filmowym związanym ze stuleciem Gdyni, a także o pokazach filmowych na dachu Teatru Szekspirowskiego. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina. Drzewo Magii to propozycja tym razem skierowana do młodszych widzów. W studiu witam Sławomira Pultyna, operatora, reżysera filmów dokumentalnych, wykładowcę Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Sławku.
Twórcy z sąsiedztwa.
Na początku września czeka nas w Gdyni wielkie wydarzenie filmowe. Czym jest projekt LibDab 100?
Pewnie większość z Państwa słyszała, albo na pewno słyszałeś o LibDabach. Tak naprawdę powstały one 20 lat temu. Wtedy, kiedy pewien amerykański student wymyślił, że żeby stworzyć jakąś taką nową formę promocji, zaprosić przyjaciół, znajomych, grupy do tego, żeby do jakiegoś znanego utworu, udając, że śpiewamy, zaprezentować jakąś formę filmową. No i te LibDaby miały bardzo taki charakter, powiedzmy, akademicki, aż do roku 2008, kiedy to amerykański Newsweek po słynnym amerykańskim kryzysie finansowym określił takie małe miasto amerykańskie Grand Rapids, że jest najbardziej upadłym miastem w Ameryce, takim bez przyszłości. I mieszkańcy postanowili wtedy wykorzystać tą formę, żeby zrobić LibDaba miejskiego, czyli zaprosić władzę, ludzi, wszystkich i pokazać przede wszystkim oczywiście Newsweekowi, że to nieprawda. I to był pierwszy LibDab, który przekroczył taką granicę zabawy, bo miał jeszcze w tamtym wypadku społeczną taki
temat. No tak, to był z misją.
Tak, z misją. I Newsweek po projekcji tego LibDaba zmienił zdanie i napisał, że się pomylił. W związku z tym to jest taka może...
Czyli przyniosło to
Przyniosło
efekt.
To skutek, tak. Oczywiście tak. Miało taki wymiar właśnie ekonomiczno-społeczny i z misją. Nasz LibDab jest inspirowany oczywiście tymi wszystkimi LibDabami, które powstały wcześniej, ale ma trochę inne założenie. Chodzi o to, że myśląc o stuleciu Gdyni, chcieliśmy znaleźć jakąś taką formę, która z Gdynią się kojarzy, stąd film, no bo Gdynia jest miastem filmu ze względu na festiwal, ale także dlatego, że jest na liście UNESCO miast filmowych. I pomyśleliśmy sobie, że gdybyśmy odwrócili trochę rolę, to znaczy, żeby mieszkańcy byli najważniejsi w tym sensie, że będą bohaterami tej całej opowieści.
Głównymi aktorami, można powiedzieć.
Tak, głównymi aktorami. Historii. I to ta historia będzie też przez nich tworzona. To znaczy to, jak wystąpią w tym naszym LibDabie, bo zapraszamy wszystkich, którzy są z Gdyni, którzy są miłośnikami Gdyni, którzy po prostu chcą przyjechać, żeby zaprezentować siebie w takim radosnym filmie, w którym mówimy, że fajnie być razem, fajnie być w tym miejscu na ziemi i fajnie razem przejść do historii. Inspiruje nas taki LibDab, który powstał w Austrii. Nigdy nie pamiętam oczywiście nazwy tego miasta, ale to był największy jak do tej pory LibDab na świecie, bo wzięło w nim udział prawie 18 tysięcy osób.
I też był realizowany, bo powiedzmy o czymś ważnym.
Tak, właśnie, bo nie powiedziałem o tym, że LibDab nie jest tylko tym, że śpiewamy, czy udajemy, że śpiewamy do jakiejś piosenki, tylko że to wszystko jest w jednym ujęciu.
Właśnie.
I ten najdłuższy LibDab trwa 18 minut, wzięło w nim udział 18 tysięcy ludzi. To oczywiście nie chodzi o bicie rekordów, ale myślę, że Gdynia z tą swoją taką energią, która gdzieś tam jest, spowoduje, że i Gdynianie spowodują, że pobijemy ten rekord i jeszcze bardziej zaprezentujemy to miasto, nas samych, w takim trochę też, bo misja też gdzieś pod tym wszystkim jest, oprócz świętowania, też taka, że w czasach, kiedy wszystko wszędzie i zawsze jest hejtowane i to jest pierwszy odruch, że nikomu nic się nie podoba, to powiedzmy, że są też takie czasy, miejsca, inicjatywy, w których
coś pozytywnego można powiedzieć.
I można powiedzieć, jest fajnie, że tu jesteśmy, zróbmy to razem. Trochę w poprzek tego wszystkiego, że
nie krytykujmy tylko.
Nie krytykujmy, tak. Mhm. Także takie są założenia. Wyznaczyliśmy trasę tego LibDabu też, ponieważ jako, że nie można tylko powtarzać tego, co już było, to wymyśliliśmy też tak, że ten nasz LibDab będzie bardziej filmowy, że to nie jest tylko zarejestrowanie w jednym ujęciu, co już jest trudne technologicznie z różnych powodów, jakiegoś wydarzenia, ale też trochę jest twórzmy od takiej filmowej strony, ponieważ jestem ze szkoły filmowej.
Czyli to miasto niech zagra.
Sposób realizacji, że niech to ma taki wyraz właśnie bardziej filmowy niż te, które są do tej pory. I oczywiście zobowiązuje to, że czas mija i technologia jest coraz bardziej nowoczesna. nowoczesna, w związku z tym wykorzystajmy to, pokażmy to i mam nadzieję, że miliony ludzi na świecie oczywiście to zobaczą.
Słowek, ale mimo, wiesz, że technologia się rozwija, zgadzam się z tym, ta jednak realizacja całości w jednym ujęciu to jest jednak ogromne wyzwanie dla was, szczególnie, że w tym MasterShocie, jak powiedziałeś, pojawi się bardzo wielu mieszkańców.
Tak, to jest bardzo duże wyzwanie. No, na wielu płaszczyznach, ponieważ oczywiście wymyśliliśmy tak, żeby pokazać Gdynię, to może powiem o trasie, bo to od razu trochę pokaże stopień trudności. Zaczynamy w Parku Centralnym pod Urzędem Miasta, przechodzimy czy przejeżdżamy Świętojańską, to jest taka strefa, do której zapraszamy wszystkich tych, którzy są mobilni, mogą tam przyjechać na rowerach, czymkolwiek, samochodach starych, nowych. To jest taka strefa, w której pokażemy mieszkańców, też oczywiście ulicę Świętojańską. Będziemy przemieszczali się w trolejbusie, bo kamera wsiądzie do trolejbusu, przejdzie przez niego, potem wysiądzie. Potem na wysokości pomnika harcerzy uniesie się w powietrze, wyląduje na dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego, przejdzie przez cały ten gmach, wyjdzie głównym wejściem, przejdziemy przez plac, wejdziemy do Teatru Muzycznego. Tam od tyłu pokażemy jego zakamarki oraz te osoby, które tworzą teatr. Wejdziemy na scenę główną, bo to jest dzień po premierze zakonnic w przebraniu, w związku z tym będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Wejdziemy głównym wejściem, dojdziemy do plaży, tam pokażemy tych wszystkich, którzy się bawią. Wsiądziemy na łódź, tam popłyniemy kawałek i będziemy udawali, że śpiewają pływacy oraz wszyscy ci, którzy będą na jachtach i innych tego typu pływających jednostkach. Po czym kamera się uniesie, nadleci nad skwer Kościuszki, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie chcą wziąć udziału w Lipdubie, bo tam będzie wspólne rodzinne zdjęcie. Ja jestem związany z tworzeniem rodzinnych zdjęć od już w tej chwili 26 lat.
Kiedyś było takie zdjęcie na festiwalu w Gdyni.
Było
robione
na festiwalu, tak. Mhm. Robiliśmy nawet 3, a pierwsze, które powstało, to było zdjęcie zrobione w Gdańsku w roku 2000, na koniec wieku. Tutaj będzie taka trochę modyfikacja, bo te zdjęcia zbiorowe polegają też na tym, że pomimo tego, że pozuje do tego wiele tysięcy ludzi, to każda twarz jest rozpoznawalna. A tutaj zrobimy też tak, że będzie to zrobione też super, hiper, najnowocześniejszym aparatem, który pozwala technologicznie wykorzystać wszystko, co jest dzisiaj dostępne, ale także aparatem sprzed 100 lat. Bo pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli, jakby to było, gdyby 100 lat temu mieszkańcy Gdyni też zrobili takie zdjęcie. Czyli będzie historyczny aparat, mhm, analogowa klisza plus ta nowoczesna. No ale to jest finał Lipdubu.
Czyli taki element sentymentalny
taki,
się
tak,
pojawi.
Tak, będzie sentymentalny. I no, więc w związku z tym, wracając do twojego pytania, tak, to jest trudne technologicznie, to jest trudne wyzwanie, bo po pierwsze ta kamera musi poruszać się po bardzo wielu przestrzeniach. Czasami będzie
niesiona. Mówiąc filmowo, lokacjach.
Tak, lokacjach. Do tego, no nie jest to możliwe przy pomocy jednego operatora kamery, czyli tak zwanego szwankiera, bo to musi być przekazywane, żeby to płynnie wszystko się zadziało, ale jeszcze do tego cały czas musi być playback, czyli musi wszyscy ci, którzy występują, muszą słyszeć muzykę, ponieważ no, mm-hmm, do tej muzyki te ich scenki są odgrywane.
Będą imitować śpiewanie.
Będą tak? imitować śpiewanie, ale także będą pokazywali się w dowolnych swoich własnych jakichś aranżacjach i układach. Ja bardzo w ogóle zachęcam do tego, żeby wpisać największy Lipdub świata. To oczywiście w YouTubie od razu wyskoczy ten austriacki, bo tam jest bardzo wiele takich inspiracji. Tam występują od burmistrza przez księży różnych wyznań, tańczących razem z klubami sportowymi i wszystkimi innymi ludźmi, którzy chcą się pokazać. Na końcu też tam jest helikopter, my będziemy używali dronów, bo no, zmieniła się trochę rzeczywistość. Także no, to jest skomplikowane i wszyscy muszą to cały czas słyszeć. A jeszcze do tego podgląd z tych kamer musi się dojść do mnie, tak żebyśmy mogli też na bieżąco koordynować, zmieniać, no tak jak to jest już w produkcji filmowej. Też od razu zapowiadamy, że może będą duble. To znaczy, że prawdopodobnie, jeżeli nie uda się tego zrobić za pierwszym razem, no to będzie drugi, trzeci, do 4 dubli, bo tyle było w Austrii. My myślimy, że wyjdzie maksymalnie za drugim. Nie będziemy przerywali ze względu na jakiekolwiek, bo też są takie pytania, że jak ktoś tam nie trafi w ten tekst albo jakoś no, zatańczy krzywo, czy to powoduje, że musimy powtarzać. Nie. Tylko techniczne względy, które przerwą nagranie, spowodują, że będziemy robili ewentualnego dubla. Także no, ja jestem też podekscytowany, ponieważ jak no, mówię o
to filmie, na twoich barkach będzie spoczywało.
Znaczy tak, ja jestem odpowiedzialny za tą stronę wizualną. Oczywiście angażujemy do tego studentów, bo to jest też świetna warsztatowa sytuacja. No teraz 21 czerwca robimy pierwszy taki techniczny przejazd jeszcze bez osób, bez ludzi. No bo też musimy się zdecydować tak naprawdę, jaką kamerę w ogóle wybrać, ponieważ na rynku
jest... Czyli to taki element przygotowań.
Tak, taki element przygotowań. Już przejdziemy całą trasę, już wtedy będzie można powiedzieć dokładnie, gdzie, w których miejscach. Zresztą zapraszam na stronę, bo tam można się zgłaszać swój udział. To nie jest tak, że jak ktoś się nie zgłosi, to nie może wziąć udziału. Natomiast jak ktoś się zgłosi, to może też zaproponować, bo cała trasa jest podzielona na sektory, że chcielibyśmy na przykład być tu lub tam. Zgłosiły się już do nas, bo ruszyliśmy już ze stroną, już mamy wiele zgłoszeń. Zgłosiły się instytucje miejskie, pogotowie ratunkowe, które
chcą. Do kiedy wystąpić. Można się zgłaszać?
Można się zgłaszać do 18 lub 16, teraz widzisz, nie pamiętam, ale według mnie 16 czerwca. Lub 18 czerwca. I po tym czasie my będziemy się odzywać do wszystkich, ustalać, koordynować, gdzie kto będzie stał, bo przed 6 września, kiedy będzie dzień ten X, w którym będziemy nagrywali Libdaba, 5 września będzie próba generalna, na którą też zapraszamy takich liderów tych zespołów, czy tych grup, które będą chciały się pokazać. Ja też powiem, że jeżeli ktoś chce wystąpić nie wychodząc z domu, to cała Świętojańska jest po prostu świetnym miejscem, gdzie można wystąpić będąc na balkonie albo w oknie, w restauracji. Zapraszamy i w ogóle no, wszystkich, którzy czują się, że miasto jest dla nich ważne, a prowadzą tam na przykład biznesy, żeby też wzięli w tym udział. Żeby nakarmili może tych wszystkich, którzy będą tam czekać, jak wiesz sam, no, film to czekanie, w związku z tym...
To prawda.
W związku z tym będzie tam dużo logistycznych trudności.
Sławku, a jakie utwory muzyczne zostaną wykorzystane do waszego filmu teledysku, tak go nazwijmy?
Więc tak, u nas będą to 2 utwory. One będą w specjalny sposób zgrane, ponieważ no, chcemy, żeby ten, tak szacujemy, że cała ta trasa będzie trwała 20 minut. I to jest Bobby McFerrin, czyli Don't Worry, Be Happy. Mhm. Bo chcielibyśmy, żeby to było bardzo rozpoznawalne na całym świecie. Poza tym jakby no, tekst i przekaz samego utworu jest bardzo taki gdyńsko pasujący.
Zresztą przyjazny.
Bobby, tak, przyjazny. Zresztą przez Urszulę Dudziak mieliśmy kontakt z samym Bobem McFerrinem, bo chcieliśmy, żeby mógł chociaż wystąpić online. Niestety stan zdrowia mu nie pozwala, natomiast mamy jego błogosławieństwo. Oraz utwór Anny Jantar, Tyle słońca w całym mieście, który mam nadzieję po tym naszym Libdabie będzie już no, bardzo szeroko na całym świecie znanym utworem, bo to jednak też jest jakiś rodzaj promocji.
Głównym organizatorem tego filmowego przedsięwzięcia jest oczywiście Gdyńskie Centrum Filmowe imienia Leszka Kopcia. A kto was będzie wspierał?
No w tej chwili już mamy wsparcie przede wszystkim miasta, ponieważ cały Libdab jest jednym z elementów obchodów stulecia Gdyni. W związku z tym no, miasto, wszystkie służby miejskie mieliśmy już spotkania, no bo to oczywiście jest też logistycznie nie tylko filmowo trudne, ale także musimy zapewnić bezpieczeństwo, wsparcie, zamknięcie w minimalnym stopniu.
No tak,
ale
to
jednak...
jest cała logistyka.
Tak,
ogromna.
To jest cała logistyka i można powiedzieć, że wszystkie instytucje, z którymi rozmawiamy, a naprawdę od policji przez wszystkie służby ratownicze po uczelnie i szkoły, wszyscy są po prostu no, bardzo mocno w to zaangażowani. Także wsparcie jest bardzo duże. To jest przedsięwzięcie non-profit w takim sensie, że no tutaj ta energia, największym wsparciem jest energia mieszkańców, którzy przyjdą i którzy będą chcieli się z nami tutaj zabawić i zaprezentować, bo to jest, my jesteśmy tylko pewnym przekaźnikiem. To nie jest nasz film, to jest film Gdynian i tych wszystkich, którzy wezmą w tym udział. W związku z tym no, wspierają nas wszyscy, mam takie wrażenie.
Przypomnijmy, do mniej więcej połowy czerwca można zgłaszać swój udział, ale też można wystąpić bez zgłoszenia swojego udziału, jak powiedziałeś. I przypomnijmy jeszcze, kiedy nastąpi realizacja.
Realizujemy to wszystko 6 września, to jest niedziela, przed południem. 5 września będzie próba generalna. Także jeżeli ktoś chciałby przyjść i popatrzeć, to zapraszamy oczywiście. I tak jak powiedziałeś, jeżeli ktoś się nie zgłosi, to oczywiście może w tym wystąpić. Natomiast te osoby, które chciały być w jakiś sposób szczególny, się pokazać, to my wpiszemy tą trasę naszej kamery tak, żeby oni byli dobrze wyeksponowani, żeby się tam pojawili. No i jeżeli chcą także zaśpiewać, ponieważ idea jest taka, że to nie jedna osoba śpiewa całą tą piosenkę, tylko po fragmencie różne osoby. W związku z tym ci, którzy chcą i czują, że chcą się pokazać bardziej, to prosimy się zapisywać, a wszystkich innych zapraszamy także oczywiście.
Cóż, czekamy zatem na dzień 6 września, niedziela, kiedy to miasto Gdynia zostanie sportretowane w tak niezwykły filmowy sposób. Dziękuję
Zapraszamy.
Ci, Sławku, za spotkanie i rozmowę. W Magii Kina Dziękuję. Gościł Sławomir Pultyn, operator i reżyser filmowy. W drugiej części audycji, po przerwie, z Anną Kądzielą-Grubman i Michałem Grubmanem porozmawiamy o letnich pokazach filmowych w Trójmieście. Zostańcie Państwo z nami.
Magia Kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam Annę Kądzielę-Grubman i Michała Grubmana ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry,
dzień
witam.
Dobry.
Słuchajcie, zanim porozmawiamy o plenerowych pokazach filmowych, których jesteście organizatorami, podzielcie się proszę wrażeniami z pobytu na Lazurowym Wybrzeżu, bo wiem, że przed kilkoma dniami wróciliście z festiwalu filmowego w Cannes.
Oj, festiwal filmowy w Cannes, myślę, to jest chyba marzenie każdego kinofila, każdego miłośnika kina, każdej osoby z branży związanej zawodowo na różnych płaszczyznach z filmem. No to jest niesamowite. Największy i najważniejszy festiwal na świecie. Kilkadziesiąt sal filmowych rozrzuconych po całym miasteczku. Można przemieszczać się piechotą, tak jak właśnie w Sopocie, przy naszym Sopot Film Festiwalu, który też już się w wakacje zbliża wielkimi krokami. Czasami trzeba się przemieszczać autobusem. Atmosfera jest niesamowita. Z jednej strony czerwone dywany, wielkie gwiazdy, najdroższe kreacje, gdzie trochę takie połączenie z klimatu Oscarów, a z drugiej strony takie zderzenie...
Kina też artystycznego.
Kina przede wszystkim artystycznego, na najwyższym poziomie. Najważniejsze nazwiska reżyserów z całego świata. No to jest najważniejsze wydarzenie w branży. Każdy reżyser chce być w konkursie głównym albo w tym drugim, który też jest organizowany. Bądź młodzi twórcy chcą zaistnieć w tych Semaine de la Critique, czy Directors Fortnite, jeszcze kolejnych dwóch sekcjach, które są przeznaczone głównie dla młodych twórców. Także z jednej strony to jest zderzenie dwóch różnych światów, właśnie kina artystycznego na najwyższym poziomie i takiego glamuru i splendoru trochę oscarowego. Z drugiej strony mamy też kameralne sale kinowe, spotkania z twórcami, rozmowy, Q&A. Można spotkać, Michał spotkał Renatę Reńzwę.
Tak, tak, po prostu przechadzając się po korytarzu, gdzieś szukaliśmy totalnie, szczerze mówiąc, gdzie usiąść.
A ona cię zapytała o drogę na salę.
A ona cię zapytała i tu mogę też powiedzieć, że to był też moment, kiedy mówię, dobra, musimy ogłosić, że robimy w tym roku retrospektywę, pełną retrospektywę filmów Joachima Trier'a, łącznie z jego shortami studenckimi. Tak więc to jeszcze będziemy ogłaszać w sieci.
Renatę Reńzwę się pojawi.
Tak, znaczy no to myślę, że teraz po Złotej Palmie w Cannes tym bardziej będzie rozrywana.
Ale to był taki festiwal powrotów, prawda? Mundiu Almodóvar też już jakiś czas go nie było w Cannes. No i przede wszystkim z Wiagińcem.
Zwiedzących, no i też nasz Paweł Pawlikowski po dłuższej przerwie i też fantastycznie, że drugi raz...
No tak, bo ostatnio Zimną wojnę tam pokazywał.
Tak,
ale to w ogóle było dużo powrotów, bo też Nicholas Winding Refn, czy reżyser Drive'a i Neon Demon, też wrócił po 10 latach.
Poza konkursem sam.
Poza konkursem, bo to film jest, jak to mówią krytycy, nieoglądalny, aczkolwiek dostał 4 na 5 gwiazdek wśród krytyków, tak więc dla fanów Refna to jest ultra kino w stylu Lyncha i Jodorowskiego i miał chyba trzecie najdłuższe brawa, pomimo, że nie w konkursie, tak więc kino wybitnie arthouse'owe i...
Nie do opowiedzenia.
Nie do opowiedzenia.
Ale te powroty mistrzów były różne. Niektóre udane, inne mniej.
Nasza opinia jest taka właśnie bardzo podobna, że jakościowo, merytorycznie tak trochę te filmy są w tym roku były niedopracowane. Mieliśmy też okazję być w ubiegłym roku i obejrzeć większość filmów z tych 22 konkursowych. Także ten zeszły rok rzeczywiście był, myślę, na trochę wyższym poziomie, ale to jest oczywiście taka ocena indywidualna. Ja bardzo sobie cenię to, co mówi dyrektor główny artystyczny festiwalu, że on dopuszcza do konkursu niekoniecznie filmy, które jemu się podobają. A myślę też, że to jest w ogóle problem wszystkich festiwali filmowych. Jak zestawić w konkursie najważniejszym, bo każdy festiwal ma różne konkursy, tych doświadczonych mistrzów, uznane już autorytety reżyserskie, i jak dopuścić do tego i porównać potem w tym konkursie młodych, debiutujących, czy filmy na przykład reżyserek, tak? I myślę, że to jest też taki case, który bardzo często pojawia się chociażby we wrześniu przy naszym polskim festiwalu filmów Hobbit.
No myśmy sami uczestniczyli na przykład w konkursie głównym filmu, na który był straszny vibe, bo ludzie... Cannes jest tak, że albo się klika, tak jak w Gdyni, wejściówki do Pałacu Głównego na premierę, które znikają w kilka sekund, albo stoi się w kolejce.
Last minute kolejce.
Tam się czasami jest to 10 osób, czasami 100 osób jest do wpuszczenia. I młodzi, którzy nie mają szansy wyklikać biletów, ale mają badża festiwalowego, stoją od godziny 9-10, żeby dostać się film o 19 albo 21. I było taki vibe, jaki się uniósł, że film koreański, ja nie powtórzę reżysera, bo to jest reżyser kina gatunkowego, miał kolejkę kilkusetosobową. I myśmy obejrzeli ten film, Hope.
Tak.
Film o ataku kosmitów na małą wioskę rybacką w Korei. Kino gatunkowe,
w konkursie
kampowe.
Głównym.
I oglądamy jednego dnia właśnie taki film, na który jeszcze w ogóle na czerwony dywan przychodzą właśnie glamour, suknie i osoby, które w ogóle by się nie podejrzewało, że przychodzą na taki film. A potem oglądamy film o przepracowywaniu traumy. I których film, a takich filmów o przepracowywaniu traumy to chyba co drugi był tytuł.
Taki wątek, myślę, główny.
Więc mamy bardzo niszowe kino francuskie i bardzo jakieś takie właśnie kampowe tytuły, którym się krytycy zachwycają. My tego nie, jakby nie do końca.
Nie czujecie tego.
Nie czujemy, dlaczego takie zestawienie i gdzie jest ten zachwyt. Ale
ja mam w pamięci Złotą Palmę za film Titan, francuskiej reżyserki, zaraz już też zapomniałam nazwiska. I to też jest taki przykład, nie wiem, czy miałaś okazję ten
body
film
horror.
Obejrzeć. To jest taki body horror, dosyć skrajne odczucia widzów, duże zachwyty, pamiętam, krytyki filmowej, ale to nie jest też film dla każdego. Może być momentami dla niektórych widzów bardzo kontrowersyjny. I to jest właśnie jeden z takich filmów, który skrajnie odstawał gatunkowo, artystycznie, tematyką i tą swoją taką dalece posuniętą kontrowersją od pozostałych
stawki.
Filmów, tak, gdzie jednak ta fabuła była w miarę taka tradycyjnie ułożona.
Mamy Hope'a, mamy Pawlikowskiego, mamy Zwiękincewa, Almodovara, który od lat robi to samo, opowiada o tym samym. My nie jesteśmy już fanami niestety Almodovara nowego, ale ma rzesze fanów. Przez krytykę został średnio oceniony, ale w Hiszpanii podobno już
no właśnie,
teraz
to był ten
hit.
Ten jeden z takich gorszych powrotów, tak, zdaje
tak,
się.
Tak, tak. To w tym takim gridzie krytyków filmowych, które obserwowaliśmy, to rzeczywiście gdzieś tam na samym
dwie
końcu.
Dwie gwiazdki chyba dostał.
Ale czytam jakąś taką recenzję właśnie, gdzie jeden z krytyków zagranicznych chyba z The Reporter napisał, że są miłośnicy Almodovara i oni wybaczą mu wszystko i są tacy widzowie, którzy jednak spojrzą na to bardziej racjonalnie i krytycznie. No i my należymy do tego.
No tak, dla niektórych jest kultowy i będą go oglądać bez względu na to,
my
o
czym trochę
mówicie.
Tęsknimy za tymi pierwszymi filmami jednak Almodovara.
Powróćmy do Trójmiasta. Kino na szekspirowskim ma już pewną tradycję. Wczoraj rozpoczęła się 11. edycja tej imprezy. Jaki film ją otworzył?
No Jarmusz. Co by można tu dużo powiedzieć?
Też kultowy reżyser.
Kultowy reżyser. Jeżeli chodzi o kino szekspirowskim, to w ogóle ten pierwszy pomysł gdzieś się zrodził z idei kina wielkomiejskiego, rooftop cinema, czyli pokazów nowojorskich na dachach.
Nowym Jorku,
tak,
na dachach
budynków. I z tej takiej bohemy nowojorskiej, no i tutaj Jarmusz nam towarzyszy chyba od pierwszej edycji. Jak nie ma nowego filmu, to powtarzamy zazwyczaj
czyli
jego.
Czyli Mother, tak. Father, Sister,
tak.
Brother.
Tak, to jest Złoty Lew w Wenecji ubiegłego.
Ubiegłoroczny, też wielkie zaskoczenie, że taki zwykły film klimatyczny, trochę arthouse'owy, no sam Jarmusz był mega zaskoczony, że dostał najważniejszą nagrodę w Wenecji. My ten film jeszcze powtórzymy, tak więc nic straconego. Jeszcze w ciągu sezonu bodajże będzie z dwu albo trzykrotnie nawet prezentowany.
Tak, bo pokażemy przez cały sezon, czyli teraz od końcówki maja do połowy września w sumie 22 filmy. Niektóre powtórzymy dwu albo i trzykrotnie, czyli wychodzi nam na tym kinie na szekspirowskim 43 seanse.
Także... Jakie jeszcze inne filmy będzie można obejrzeć na dachu teatru?
To przede wszystkim jest taki zbiór właśnie tego, co najlepsze pojawiło się w kinie artystycznym, w kinie festiwalowym z ubiegłego roku, więc trochę tych takich już bardzo głośnych tytułów. No przede wszystkim kino autorskie z całego świata, czyli też oscylujemy między Cannes, Wenecją, Berlinem. Takie też tytuły wybraliśmy, które przemknęły gdzieś przez sale kinowe. No więc był Jarmusz, przypomnijmy Bez wyjścia, Park Chan-wooka, to też jest film z ubiegłorocznej Wenecji. Cztery filmy z festiwalu Cannes ubiegłorocznego, Jafar Panahi i kino irańskie, to był zwykły przypadek. Wartość sentymentalna Triera, no to jest film, który myślę... Bardzo go lubimy też, uważamy, że to naprawdę jeden z lepszych filmów ubiegłego roku, takie małe norweskie arcydzieło, można by powiedzieć. Ten film będziemy kilkukrotnie powtarzać.
Nawet pięciokrotnie, bo mamy już pierwszy sold out tego filmu, tak więc ten film będzie nam towarzyszył. Może nawet dołożymy pokazy, bo widzę, że tutaj głód na...
Czyli taki leitmotiv tegoroczny.
Tak, to będzie jeden z hitów. Przy czym mamy takie odrobinę komercyjne, autorskie produkcje, jak Wielki Marty, który też widzimy, że jest jednym z większych przegranych tegorocznego sezonu oscarowego, wprawdzie. Ale jest takim tytułem, który widzę, że widzowie chcą nadal oglądać.
Ale tak. Pokażecie też Piknik pod wiszącą skałą.
Oj tak, przypomnimy. To jest już film, można powiedzieć, kultowy.
Kultowy,
film,
piękny.
Piękny, no wspaniały. W ogóle film, który zainspirował podobno Sofię Coppolę, a nawet Davida Lyncha i rzeczywiście ten klimat, atmosferę tej tajemnicy takiego onirycznego właśnie klimatu, to wszystko jest w tym filmie. film z 75 roku, chociaż ta akcja jest cofnięta tam bodajże do 1900. No film, tak w skrócie przypominając fabułę, o młodych dziewczynach, które w tajemniczych okolicznościach giną pod słynnymi górami australijskimi podczas wycieczki szkolnej.
Wyruszają na wycieczkę i znikają.
Wyruszają na wycieczkę
wiadomo, co
i
się
znikają.
Stało. Tak.
I to jest dokładnie jak u Lyncha. Fabuła jest bardzo prosta, nieskomplikowana, ale pod płaszczyzną tych wszystkich obrazów bardzo wiele tam tajemnic do odkrycia tętni.
Czyli dużo dobrego, ambitnego kina, wartościowego, ale te projekcje plenerowe w takim właśnie miejscu mają chyba jeszcze jeden walor, bo będzie można podziwiać też urodę Gdańska nocą.
No oczywiście, bo kino plenerowe ma to do siebie, że zapraszamy w pięknych okolicznościach
przyrody.
W pięknych okolicznościach przyrody, tak, z niesamowitymi widokami. Tu myślę nawet chyba bardziej niż w sali kinowej liczy się to bycie razem z widzami. To takie odczucie wspólnotowości i tego, że akurat kino na dachu nie ma takiej atmosfery piknikowej. To raczej kino na trawie, w parku, a taki też organizujemy w Trójmieście w różnych lokalizacjach. No ale tu przede wszystkim jesteśmy bliżej gwiazd, bliżej nieba. Ja czuję taką wolność na tym dachu, jak wchodzę za każdym razem na dach Teatru Szekspirowskiego. To jest oczywiście, ci z Państwa, którzy jeszcze nie byli, nie wiedzą, no to nie jest ten najwyższy punkt teatru. Proszę się nie obawiać, stamtąd nie można spaść, bo takie pytanie
ale
też czasami
mimo
dostajemy.
Ale mimo wszystko jest ten element ptasiej perspektywy.
No, wiemy, jesteśmy na wysokości tych wieżyczek, dachów, budynków i kościołów, które no, przepiękne.
Spaść można, ale oczywiście jest płot.
Trzeba by się postarać.
Jest to nadal trzecie piętro, widzimy wieżyczki, widzimy z prawej strony samochody i tramwaje, które przejeżdżają gdzieś na dole u góry. Czasem samoloty przelatują, bo to jest też trasa podejścia do lotniska. Tak więc jest ten klimat właśnie wielkomiejski, o który nam chodziło i żeby tam, gdzie jest to możliwe, nie zawsze w każdym roku jest to możliwe, to wybieramy właśnie filmy, tak jak filmy Jarmusza, żeby gdzieś z tym takim klimatem, może nie do stricte nowojorskim,
no korespondowało. Wielki Marty, przypomnę, to tak. Jest taki nowojorski nasz akcent. No nie mamy wpływu, czy w danym roku coś nowojorskiego się dobrego wyprodukuje.
A w jakie dni będzie można oglądać filmy na dachu Teatru Szekspirowskiego?
Staramy się regularnie grać w każdą środę, piątek i sobotę, ale będą też różne dni gdzieś tam na całym naszym gridzie, nie festiwalowym, chciałem powiedzieć, tylko kina plenerowego, jak na przykład w przyszłym tygodniu Boże Ciało, weekend, długi weekend, gdzie gramy codziennie. Mm-hmm. Tak więc proszę obserwować, robimy tylko małą przerwę na festiwal szekspirowski i potem od razu wracamy.
I tak jak powiedziałaś, Aniu, do września.
Do połowy września, do ile połowy dobrze września. Pamiętam, 12.
Czyli ponad 3 miesiące znakomitego kina w szczególnym miejscu będzie do oglądania w Gdańsku. Natomiast nieco dłuższą tradycję niż kino na szekspirowskim mają filmowe pokazy na plaży w Gdyni Orłowie. Bo to już 16. edycja, tak? Kina letniego.
16. edycja kina letniego, które...
Trochę później
miejscu
się rozpocznie.
Tak, później się, bo ono się rozpoczyna tak, jak rozpoczyna się sezon sceny letniej Teatru Miejskiego w Gdyni.
Mhm. Na Orłowskiej plaży oczywiście.
Na Orłowskiej plaży, oczywiście, z widokiem
druga,
na co zatoką.
Druga unikatowa lokalizacja, myślę.
Tak i to jest też kino, które kontynuuje jeszcze tradycję dawnej, starej sceny, która się mieściła jeszcze przy starych łazienkach, bo mało kto pamięta, że były łazienki w Gdyni Orłowie.
Tuż przy samym molo.
Takie przebieralnie, że mówiąc, nie łazienki, tylko przebieralnie. I tam jeszcze myśmy w czasach chyba licealnych,
w liceum
bywaliśmy na pokazach też, one się bardzo rzadko odbywały, ale były z taśmy, z projektora, którego bardzo głośno ten terkot taśmy było słychać na plaży. Tak więc to gdzieś kultywujemy. Jest to nasze rzeczywiście kino, pierwsze kino plenerowe ze wszystkich, które organizujemy. W niepowtarzalnej atmosferze, przy dobrej pogodzie widać Hel, widać cały półwysep. Tak więc
czyli od końca czerwca startujecie?
29 czerwca i do 12 sierpnia. W sumie 14 pokazów i 13 filmów, bo wspomniana już wcześniej wartość sentymentalna.
Dwukrotnie
będzie pokazana na początek i na koniec sezonu.
Będą projekcje?
W Orłowie już od kilku lat regularnie gramy poniedziałki i wtorki. W tym sezonie mamy jedną tam taką zmianę.
Rozumiem, że Teatr Miejski gra w inne dni.
W inne dni gra tam.
Bo scena jest obok.
Tak, ponieważ jesteśmy uzależnieni też od tego, co dzieje się na scenie letniej teatralnie, no to w jednym tygodniu gramy wtorek, środa zamiast poniedziałek, wtorek. Ale to jest bardzo łatwe do sprawdzenia na naszej stronie internetowej, social mediach, także ten program będzie niebawem wszędzie już dostępny.
Zapraszamy Państwa na znakomite kino pod chmurką, czyli plenerowe pokazy w Gdańsku i w Gdyni Orłowie.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. W Magii Kina gościli Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa.
Dziękujemy.
Dzięki.
Dzięki.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Pojutrze Święto Wszystkich Dzieci. Mamy dla Was propozycję wybrania się do kina. Od wczoraj wyświetlany jest film zatytułowany Drzewo Magii. Nie jest to animacja, ale aktorski film familijny z elementami fantastycznymi. Został zrealizowany na podstawie książki dla dzieci autorstwa Enid Blyton. Wyreżyserował go brytyjski twórca Ben Gregor, a współscenarzystą jest angielski aktor Simon Farnaby, znany z ról w filmach adresowanych do młodych widzów, takich jak Wonka czy Paddington w Peru. Drzewo Magii to opowieść o rodzinie Thompsonów, którą trudna sytuacja finansowa zmusza do wyjazdu z wielkiego miasta do zabitej dechami wioski, w której nie ma specjalnych atrakcji, a co gorsza, brakuje dostępu do internetu. Dla trójki dzieci Thompsonów oznacza to początek szkoły przetrwania. Wszystko zmienia się, kiedy Fran, najmłodsza z rodzeństwa, odkrywa w lesie magiczne drzewo. Dzięki niemu poznaje całą galerię skrzatów, elfów i innych cudownych postaci, z którymi przeżywa najpierw sama, a później z siostrą Bev i bratem Joe wspaniałe przygody, odkrywając fantastyczne krainy niedostępne dla zwykłych ludzi. Drzewo Magii to nie tylko kino przygodowe, ale przede wszystkim film o więziach rodzinnych, które często się rozluźniają chociażby z powodu wdzierającej się w świat młodych ludzi wirtualnej rzeczywistości. Twórcy pokazują, że powrót do natury, choć początkowo bolesny dla dzieciaków Thompsonów, może być skutecznym lekarstwem na odbudowanie relacji z rodzeństwem i rodzicami. Drzewo Magii to kino mądre i zabawne jednocześnie, opowiadające o rodzącej się wśród młodych bohaterów solidarności i poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka. Film Bena Gregora wyświetlany jest z polskim dubbingiem, a więc mogą go obejrzeć również dzieci nie umiejące jeszcze czytać. Młodocianym aktorom partnerują takie gwiazdy jak Andrew Garfield, Claire Foy, znana z roli królowej Elżbiety II w serialu The Crown, za którą uhonorowana została Złotym Globem, czy magnetyczna Rebecca Ferguson, gwiazda Dune'y. Na seans Drzewa Magicznego wybrała się oczywiście także Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Drzewo Magii to jeden z tych filmów, na który mogą wybrać się rodzice wspólnie z dziećmi, i chyba nikt nie powinien się nudzić.
Absolutnie, dałam się porwać temu filmowi. A zacznę od takiej scenki rodzajowej, kiedy siedziałam w kinie, oczywiście było mnóstwo dzieci i w pewnym momencie jeden z chłopców wykrzykuje: ale mega fajny film. Więc to mogłoby posłużyć za całą recenzję.
Doskonała recenzja,
tak,
właśnie.
Tak, tak. I rzeczywiście te wszystkie opinie, które czytałam przed filmem, one nie były przesadzone, bo to jest kino i obraz, który nas naprawdę porywa. Przenosimy się sami do takiego dziecięcego świata. Zamarzyłam, żeby być na przykład jedwabką, tak? Małą wróżką.
Ale tą ze skrzydełkami,
tą
czy bez?
Ze skrzydełkami, a bez skrzydełek też dałabym sobie radę. Świetne są też te dubbingi, na to warto zwrócić uwagę. To jest gratka głównie dla rodziców, bo dzieci nie będą jeszcze łapały wszystkich kontekstów, które tam się pojawiają. Natomiast to przenoszenie się z krainy do krainy, te łakocie wszystkie, które tam mamy, zabawki, czarodziejski świat, a przy okazji też realizm rodzinny, o którym wspomniałeś. Widzimy rodzinę w kryzysie, kiedy te kłopoty finansowe działają na rodziców przede wszystkim. Tam pada też takie zdanie, że no, było między nami trudno, ale daliśmy radę, pojechaliśmy. Zaczęliśmy odbudowywać się na nowo właśnie na łonie przyrody. Tak? Wracamy do korzeni, do tego, co jest ważne w życiu.
Wiesz, fajne jest to połączenie, że z jednej strony jest fantastycznie, bajkowo, ale jednocześnie twórcy nie starają się, żeby akcja tego filmu, nie wiem, zapierała dech w piersiach, prawda?
Zgadza się.
To jest jednak kino familijne z takim oddechem na refleksję, to co powiedziałaś.
Absolutnie, nie ma też przemocy, nie ma tego szaleńczego tempa. Ja dość często chodzę jednak z dziećmi do kina, obserwujemy, co tam się dzieje i rzeczywiście nie można czasami oddechu złapać, tak to jest przeładowane. A tutaj mamy spokojne kino. Kino, które można by powiedzieć jest oldschoolowe trochę, tak, w realizacji, pięknej realizacji, ale nie ma tutaj fajerwerków, nie ma tutaj sztuki dla sztuki. To wszystko do siebie pasuje. To jest piękna magia, no i też dużo wzruszeń po tym filmie. Takie sceny zwolnione, które też powodują, że mały widz i duży widz się trochę zatrzyma i pomyśli.
Tak, to jest film z przesłaniem, jak powiedzieliśmy. I to jest także obraz o tym, że marzenia nie kończą się w wieku dojrzałym, co jest ważne moim zdaniem, Bo więc ten element dziecka powinien być w każdym z nas właściwie bez względu na to, ile mamy lat.
No to prawda.
I to się nie odnosi tylko do ojca Thompsona, którego gra Andrew Garfield, ale do nas wszystkich, do widzów starszych.
Nie miałeś ochoty na spaghetti po tym filmie?
Chyba na te łakocie bardziej.
Oj, uważaj, uważaj, bo dam ci może rękę wciągnąć.
No właśnie.
Zapraszamy państwa i naprawdę polecamy ten film. Dorośli nie będą się nudzić zdecydowanie. Nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o ten świetny dubbing, ale też przede wszystkim, że ten film wciąga. No jest to miła, familijna historia dla całej rodziny.
Tak jest. Warto wybrać się na film Drzewo Magii, nie tylko 1 czerwca. Polecamy.
Polecamy.
Dziękuję, Iwona, za spotkanie.
Ja również.
Na zakończenie chciałem jeszcze polecić państwu serial dokumentalny Tom Hanks, Druga wojna światowa. Pierwszy odcinek, zatytułowany Początek, pokazany został przed kilkoma dniami w kinie Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Serial ma 20 odcinków i każdy poświęcony jest spektakularnemu momentowi w dziejach tej najkrwawszej z wojen XX wieku. Pierwszy odcinek opowiada o wybuchu wojny i jego akcja rozgrywa się w Polsce. Nowoczesna narracja, unikatowe materiały archiwalne, no i oczywiście Tom Hanks. Hollywoodzki gwiazdor oprowadza widzów wraz z twórcami serialu po kolejnych arenach walk II wojny światowej. Serial można oglądać w każdy wtorek na History Channel. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.